Dzisiaj będzie dość obficie czytane Słowo Boże, w miarę możliwości krótkie komentarze. Jako pierwsze czytanie będziemy mieli czwartą pieśń proroka Izajasza o cierpiącym słudze Jahwe. Cztery pieśni o cierpiącym słudze Jahwe. Przeczytano ostatnią. Te cztery pieśni to są zaczątki czterech Ewangelii. Pierwsza pieśń mówi o Ewangelii Marka, że Syn Boży przyjdzie, by odsłonić w rodzinie ludzkiej osobowe zło szatana. Nie tylko odsłonić, ale go pokonać, ośmieszyć i wejść poprzez zmartwychwstanie w nasze wnętrza, żebyśmy już poczuli się bezpieczni w świecie, który przenikają siły demoniczne. Ale my się tego nie mamy lękać. Nawet jeżeli jest owocowanie zła, bo jeżeli po Pismo Święte, po światło Ksiąg Świętych chrześcijanie nie sięgają, tak tłumnie jak oglądając mecze, tak tłumnie nie sięgają, no to wtedy Bogu pozostaje jedynie, żeby otwierać oczy na zło poprzez owocowanie zła. I to owocowanie będzie się dziać. I czy znowu szatan będzie nawracał ludzi, których od Boga odciągną? Bo wielu ludzi w czasach tego oczyszczenia, które już jest jakby we drzwiach, wielu ludzi wróci naprawdę całkowicie do Jezusa Chrystusa i wyrazi Jezusowi w krzyżu wdzięczność. Druga pieśń to Ewangelia Łukasza, początek, zapowiedź Ewangelii Łukasza, że to mało uwolnić od złego ducha i jeszcze trzeba człowieka napełnić Duchem Świętym, żeby w miarę możliwości w momencie śmierci stanął przed Bogiem Ojcem, mając już zaczątki życia wiecznego poprzez dary Ducha Świętego, żeby bardzo przypominał już Bogu Ojcu Jezusa Chrystusa. O dziecko, skąd ty taki się wziąłeś na tej ziemi? Pokochałem mego Pana w krzyżu. Widzę w ciebie Jezusa Chrystusa. Ewangelia Mateusza, trzecia pieśń. Wtedy, kiedy człowiek jest uwolniony z złego, napełniony Duchem Świętym, jest zaczątkiem Kościoła. Kościoła na ziemi. A Kościół to jest nic innego, tylko miejsce obecności miłości Ojca dla innych ludzi. No i wreszcie czwarta pieśń, której za chwilę posłuchamy, to jest streszczenie tych Ewangelii synoptycznych, a więc Marka, Łukasza i Mateusza. Streszczenie na zasadzie, że w tym trójkącie w środku jest świecznik siedmioramienny. I ten świecznik siedmioramienny świeci siedmioma darami Ducha Świętego, siedmioma sakramentami. A wszystko się wzięło stąd, że Jezus stał się barankiem Bożym, że zgodził się wziąć, łonąć zło, przyistaczając w dobro życie wieczne. Jak się, w miarę jak się poznaje, przynajmniej jak ja poznawałem Pismo Święte, jak mi te światła były otwierane, to byłem zauroczony, że natchnienie Boże nie jest tylko w jakichś tam zdaniach, tekstach, tylko w kompozycji, całej kompozycji i całego Pisma Świętego jest natchnienie Boże. I natchnienie Boże jest w kompozycji poszczególnych Ewangelii. I to my, którzy chcemy poznawać Pismo Święte w oparciu tylko o lekcjonarza, to muszę powiedzieć, no niestety, nie poznajemy katechezy w kompozycji. W kompozycji nie poznajemy. To teraz posłuchamy zapowiedzi Ewangelii Jana, że Syn Boży stając się człowiekiem, nasz los uczynił swoim losem. Że nie ma w naszym życiu żadnego czynu, który nie byłby zainteresowany Jezus Chrystus łącznie z grzechem, bo tylko to, co jemy, my oddajemy, on to swoim ogniem przetrawia w nowe życie. I umiłował nas do końca. Gdyby mógł coś jeszcze zrobić, to by zrobił. Ale już nic więcej nie był w stanie zrobić. Słuchamy tego i starajmy się uchwycić takie teksty, które najbardziej może nas dotkną.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Oto się powiedzie mojemu słudze. Wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi. Tak mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano i pojmą coś niesłychanego. Któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli? Na kimże się ramię Pańskie objawiło? On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem. Jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści, a myśmy go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce. Każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty, a kto się przejmuje Jego losem? Tak, zgładzono go z krainy żyjących. Za grzechy mego ludu został zabity na śmierć. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem. Chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie powstało. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu. Ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz. Za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Oto Słowo Boże.
Oczywiście, jeśli możecie dzisiaj mieć takie warunki czasowe, żeby to przeczytać, przemodlić, jakoś tak osobiście się spotkać z Jezusem. I uderzają te słowa, że Jezus w krzyżu stał się niczym. Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim twarz się zakrywa, zgardzony tak, że mieliśmy go za nic. Przegrał. Obu ludzi powiedzieli, no jednak nasi arcykapłani są genialni, bo nie szedł z krzyża. Przegrał, wszystko się skończyło. I o dziwo, tak myśleli też apostołowie. Stał się niczym. Po to tylko, żeby powiedzieć i Bogu Ojcu, nam już nic więcej dla waszego zbawienia nie byłem w stanie zrobić. Już nic więcej. Jako Syn Boży stałem się nikim. po to, byście wy stali się w sercu Boga Ojca poprzez moje zmartwychwstanie wszystkim. Ja widziałem, że człowiek jest tak stworzony, że ma ciało, poprzez ciało zameldowane krótko, byle jak na chwilę, żeby podjął decyzję. Ale przez fakt stworzenia ducha rozumnego i wolnego osoby ludzkiej jest zameldowany meldunkiem wiecznym w sercu Boga Ojca Stwórcy. I chciałem, żebyście dzięki mnie na życie wieczne w Ojcu stali się wszystkim. No, niestety trzeba powiedzieć, że nasze patrzenie na krzyż jest takie, że w dalszym ciągu on jest nikim, nie interesuje ludzi. W tym największym czynie myślę, że przez uroczystość serca swego Jezus chce powiedzieć: wróćcie do Wielkiego Piątku, bo ja nie jestem przedmiotem waszego podziwu, zachwytu. Tłumy idą za innymi wartościami, tak jak dzisiaj za piłką nożną idą tłumy, tysiąc. Wszystko staje na nogi, cała medycyna, radio, telewizja. A mój czyn nie wzbudza takiego zainteresowania. Dlatego też przyjdą takie działania Boga w historii, że rzeczywiście my poznamy w swoich wnętrzach, że właśnie ten czyn, krzyż, jest wszystkim. Zmartwychwstanie, przebóstwienie jest czymś wtórnym. To już jest coś wtórnego. To jest tylko zachwyt Boga Ojca nad dziełem Jego Syna Jezusa Chrystusa. Tym większy będzie zachwyt Boga Ojca nad naszym życiem, jeżeli my będziemy Mu każdego dnia w naszych kontaktach z Jezusem mówić Mu, że moje życie należy do Ciebie, że nie mam nic przeciwko temu, żebym ja był niczym, a Twój krzyż w życiu moich braci, sióstr wszystkich. Pomodlimy się słowami psalmu 22, psalmu, który uchodził za psalm mesjański już w czasach Jezusa Chrystusa. Istotnie takim był. Bardzo przypomina tę czwartą pieśń o cierpiącym słudze Jahwe. Rzecz w tym, że Jezus przedmiot kpiny i szyderstwa swoich wrogów na Golgocie, kiedy mu powiedziano: zejdź z krzyża, to ci uwierzymy. Uwierzymy, jeżeli zejdzie z krzyża. Ale gdyby szedł z krzyża, to by nie sądził ich sądem miłości, miłosierdzia, sądem baranka Bożego, tylko by ich zmiażdżył. Zmiażdżył by ich. I psychika by tego nie wytrzymała. Jeszcze ludzie by ich rozczarpali. Tych, którzy triumfowali. Jezus pozwala z siebie kpić, szydzić. Natomiast odpowiedź Jezusa Chrystusa padła poprzez zacytowanie psalmu 22, w którym Jezus jest porównany, zapowiedziany jako Hiob. Hiob to tyle samo, co opuszczony człowiek, opuszczony przez Boga, wydany w moc sił demonicznych, opuszczony. Ja, Jezus mówiąc: Boże mój, czegoś mnie opuścił, nie mówi o sobie w tym sensie, że mam Cię za złe, żeś mnie opuścił. To popatrzcie na mnie poprzez psalm 22. Popatrzcie na mnie poprzez księgę Hioba, poprzez tajemnicę baranka Bożego. Bóg mnie nie opuścił, tylko Bóg we mnie teraz dokonuje największego przeistoczenia. Walczy z tym, który wami się teraz posługuje. Posłuchamy tylko tego psalmu, nie będziemy się modlić. Wersetem żadnym.
Boże mój, czemuś mnie opuścił? Daleko od mego wybawcy słowa mego jęku. Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz. Wołam i nocą, a nie zaznaję pokoju. A przecież Ty mieszkasz w świątyni, chwało Izraela. Tobie zaufali nasi przodkowie. Zaufali, a Tyś ich uwolnił. do Ciebie wołali i zostali zbawieni, Tobie ufali i nie doznali wstydu. Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu. Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, rozwierają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niechże go wyzwoli, niechże go wyrwie, jeśli go miłuje. Ty mnie zaiste wydobyłeś z matczynego łona, Ty mnie czyniłeś bezpiecznym u piersi mej matki. Tobie mnie poruczono przed urodzeniem, Ty jesteś moim Bogiem od łona mojej matki. Nie stój z dala ode mnie, bo klęska jest blisko, a nie ma wspomożyciela. Otacza mnie mnóstwo cielców, osaczają mnie byki Baszanu. Rozwierają przeciwko mnie swoje paszcze, jak lew drapieżny i ryczący. Rozlany jestem jak woda i rozłączają się wszystkie moje kości. Jak wosk się staje moje serce, we wnętrzu moim topnieje. Moje gardło suche jak skorupa, język mój przybiera do podniebienia. Kładziesz mnie w progu śmierci. Bo sfora psów mnie opada, osacza mnie zgraja złoczyńców. Przebodli ręce i nogi moje, policzyć mogę wszystkie moje kości. A oni się wpatrują, sycą mym widokiem, moje szaty dzielą między siebie i los rzucają o moją suknię. Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka, pomocy moja, spiesz mi na ratunek. Ocal od miecza moje życie, z psich pazurów wyrwij moje jedyne dobro. Wybaw mnie z lwiej paszczęki i od rogów bawolich wysłuchaj mnie. Będę głosił imię Twoje swym braciom i chwalić Cię będę pośród zgromadzenia. Chwalcie Pana Wy, co się Go boicie, sławcie Go całe potomstwo Jakuba. Bójcie się Go, całe potomstwo Izraela. Bo On nie wzgardził, ani się nie brzydził nędzą biedaka, ani nie ukrył przed Nim swojego oblicza. I wysłuchał Go, kiedy Ten zawołał do Niego. Dzięki Tobie moja pieśń pochwalna płynie w wielkim zgromadzeniu. Śluby me wypełnię wobec bojących się Jego. Ubodzy będą jedli i nasycą się. Chwalić będą Pana ci, którzy Go szukają. Niech serca ich żyją na wieki. Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi i oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie. Bo władza królewska należy do Pana i On panuje nad narodami. Tylko Jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w ziemi. Przed Nim zegną się wszyscy, którzy w proch wstępują. A moja dusza będzie żyła dla Niego. Potomstwo moje Jemu będzie służyć. Opowie o Panu pokoleniu przyszłemu, a sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi. Pan to uczynił.
Oto Słowo Boże. Zanim przeczytamy kolejne czytanie, to chcę Wam powiedzieć, że Jezus oczywiście nakładał im okulary z krzyża. Popatrzcie poprzez Psalm 22. Dlaczego ja nie stąpię z krzyża? Bo nie chcę Was zmiażdżyć. Bo Wy także jesteście w moim sercu, w sercu tego, który Was stworzył, skarbem, wartością. My wiemy, że każdy z nas inaczej istnieje. Istnieje na tej ziemi, ale też istnieje w sercach osób, które go kochają. W sercu matki, ojca, człowiek żyje. I tam istnieje inaczej. To serce jest całkowicie z całą gamą możliwości ludzkich dla tego dziecka. Inaczej istniemy. I człowiek w trudnych sytuacjach zwraca się do tych ludzi, w których sercach istnieje ciekawie inaczej. Każdy z nas, żyjąc na tym świecie, inaczej żyje w sercach wielu ludzi. Ale najpiękniej istniemy w sercu Ojca, który dał Syna, w sercu Syna, który tutaj w Psalmie 22 powiedział: tak istniesz we mnie, przyjaciel osłania. Wszystko to, co rodzi grzech, biorę na siebie. Jesteś w moim sercu skarbem. Ja Ci dam życie Ojca w zmartwychwstaniu, życie wieczne. Dlatego czcimy serce Pana Jezusa, dlatego czcimy serce Maryi. Świętych czcimy, bo my wiemy, że w ich sercach my inaczej istniemy. Czytamy kolejne czytanie, które zapowiadało właśnie ten fakt naszego istnienia wyjątkowego w sercach Arcykapłana.
Czytanie z Księgi Wyjścia. Uczynisz też pektorał do zasięgania wyroczni, a wykonają go biedli tkacze w ten sam sposób jak efod. Ze złotych nici, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i skręconego bisioru. Będzie kwadratowy i we dwoje złożony, a długość jego i szerokość będzie wynosiła 1 piędź. Umieścisz na nim 4 rzędy drogich kamieni. W pierwszym rzędzie rubin, topaz i szmaragd, a w drugim rzędzie granat, szafir i beryl. W trzecim rzędzie opal, agat i amatyst, a wreszcie w czwartym rzędzie chryzolit, onyks i jaspis. Będą osadzone w oprawie ze złota w odpowiednich rzędach. Kamienie te otrzymają imiona synów Izraela. Będzie ich 12 według ich imion. Będą ryte na wzór pieczęci, każde z własnym imieniem, według 12 pokoleń. W ten sposób Aaron będzie nosił imiona synów Izraela, wypisane na pektorale dla zasięgania wyroczni na swym sercu, gdzie będzie wchodził do miejsca świętego, aby pamiętał przed Panem ustawicznie.
Pektorał arcykapłana zapowiadał to, co my dzisiaj już czcimy w pełni zrealizowane w sercu Pana Jezusa, że poczynając od Izraela, poczynając od przymierza na Synaju, pektorał arcykapłana zbudowany z 12 drogich kamieni zapowiada, że każdy z nas, bez względu na to, co sobą reprezentuje, jest, no nie powiem perłą, jest drogim kamieniem, jest czymś, jakąś ogromną wartością. I to Jezus w krzyżu podczas swojej męki chce powiedzieć. Dlatego tak się dzieje, ponieważ tacy, jacy jesteście. Jesteście w sercu Boga Ojca drogim kamieniem, szmaragdem, rubinem i tak dalej. Że tak jest, to możecie sobie sięgnąć do Apokalipsy, rozdział 21 od wiersza 19, gdzie jest mowa już o życiu wiecznym, o niebie, co całą wieczność będzie nam dawał Bóg Ojciec, co całą wieczność będzie nam dawał Syn Boży i co całą wieczność będzie nam dawał Duch Święty. Tam to znajdziecie, czytając o niebie, o życiu wiecznym. Powtórka, tam gdzie jest mowa o tym, czym będzie Jezus Chrystus zmartwychwstały dla nas. Powtórka tego, co zostało obiecane poprzez pektora arcykapłana. Każdy kamień był inny, niepowtarzalny, że nie tylko dla Trójcy Świętej każdy z nas jest skarbem, który się nosi na piersiach, w sercu Jezus nosi. Ale w życiu wiecznym zobaczymy, że każdy z nas jest niepowtarzalny. I pamiętacie z tej książeczki mojej o darach Ducha Świętego, przy darze umiejętności o tym pisze. Każdy z nas jest niepowtarzalny. Ja dopiero jak przestudiowałem dary Ducha Świętego i temu, że każdy człowiek jest niepowtarzalny w sercu Boga Ojca, jedyny, Zrozumiałem zachowanie mojej matki na Syberii, jak było nas 6 chłopaków, tylko jedna siostra, biedna, która się zawsze chowała za mamę i sprzątała po braciach, tylko nigdy nie narzekała, tylko zawsze sprzątała. No i jeden z moich braci, tuż przed kapitulacją Niemiec, zginął. Jak ta informacja dotarła, to moja mama płakała dzień i noc. Płakała 2 tygodnie. Aż jej miałem za złe. Przecież nas ma jeszcze tylu. Po co ona tak płacze? Przecież tylu nie ma jeszcze nas. Ale to był jedyny. Drugiego Zbyszka nie było. To był jedyny. Zrozumiałem, że nikt z nas w sercu matki go nie zastąpi. Tak jest w sercu Jezusa i Boga Ojca. Jesteśmy niepowtarzalni jedyni. Każde dziecko jest jedyne, niepowtarzalne. Bo każdy z nas będzie miał inny kolor, będzie inny, że tak powiem, inną wartością. Tak dalece, że Bóg Ojciec będzie mógł powiedzieć: córeczko, synku, jedyny mój. Bo już drugiego takiego nie ma i nie będzie. Jedyny mój. I to jest wyrażone w pektorale. Żeby o tym pamiętać. Nie to, że Bóg zbawił o tłumy wszystkich, wszyscy hurtem idą. Że każdy z nas będzie miał coś, czego inny nie będzie miał. Co w trzeciej części Apokalipsy jest wyrażone przez harfę. Niby ten, który gra na harfie jedną i tą samą melodię gra, będzie ten hymn wielbiący Trójcę Świętą. Wszyscy będziemy mieli dar języków, będziemy śpiewać. Nawet ja będę śpiewał. I to jak? Jednemu memu przełożonemu, który tu Święty Lipce kiedyś był, mówi, miał taki głos, że ja mówię, gdybym miał twój głos, to by wychodził na dach i z Warszawą rozmawiał, a nie tam. A jak wychodził z sumą, to jeszcze podkręcał. I tak, ci, którzy słyszeli, głuchli, a ci, którzy byli głusi, odzyskiwali słuch. Otóż Bóg jest tak nieskończony, ma takie możliwości, że sobie zafundował ludzkość, ale w tej ludzkości, tak jak mamy linie papilarne i niepowtarzalne, tak samo cała osoba, Bóg Ojciec będzie mówił: jedyne moje dziecko, ty jesteś jedyny, jedyny. I każdy będzie się czuł kochany jako jedyny. O tym warto pamiętać. Dlatego Jezus w przypowieściach mówi o tym, że nawet gdyby jeden człowiek był zgubiony, to on przyszedłby na ten świat po tego jednego człowieka i powtórzyłby historię zbawienia. Żeby koniecznie o tym pamiętać, ponieważ jest to katecheza pektorału, czyli to, co ma w sercu Jezus w krzyżu i Bóg Ojciec w niebie. Dlatego Jezus, jak czytamy w poemacie Boga Człowieka, z Maryją tak bardzo modlił się o Judasza. Naprawdę cierpiał. Naprawdę robił wszystko, żeby na wieki uratować Judasza. My byśmy powiedzieli o społocz. Zwierzeń. Nie mamy tego przeżycia, że każdy człowiek, z którym się spotykamy, to jest skarb Boga Ojca, który On ma w swoim sercu. Przez to chcę powiedzieć, jaka jest treść serca Pana Jezusa. Że my tu jesteśmy teraz, ale jesteśmy też teraz najpiękniej jak można w sercu Jezusa Chrystusa. I chodzi o to, żebyśmy dzisiaj prywatnie już coś Mu tam powiedzieli, a na pewno trzeba powiedzieć: przepraszam. Jezus powie: owszem, owszem, chętnie przyjmuję, natomiast pamiętaj o mnie, żeby mnie nosić w swoim sercu, bo tylko wtedy i ja odpocznę, i Ty odpoczniesz, jeżeli będziemy pamiętali o tym. I tu Wam opowiem, bo zawsze jak rano zaczynam już, właściwie pod wieczór zaczynam tak myśleć, co teraz mam mówić. to mnie zaskakują takie myśli. No i dzisiaj już rano wracałem do śniadanka, a opowiedz im o tej siostrze służebniczce. Jak będę opowiadał, to pamiętamy. Otóż nie wiem, czy to było na Białorusi, czy to było na Ukrainie, pociągiem zatłoczonym jechała siostra zakonna, służebniczka, i odmawiała brewiarz. Natłoczyło się do tego przedziału, a naprzeciwko tej siostry siedziała jakaś starsza pani Ukrainka. No i w momencie, kiedy siostra skończyła brewiarz, złożyła, przeżegnała się i tak spojrzała po wszystkich obecnych, to ta pani mówi: monachini, zakonnica, tak. A czy szczęśliwa? Szczęśliwa. A męża ma? Nie, nie mam. A dzieci ma? Nie, nie mam. A pieniądze ma? Nie, nie mam. No to skąd szczęście? Ona położyła rękę na piersi, mówi, bo tu jest Bóg. I cały przegarł na kolana. Łącznie z tą starszą panią, na kolana. I ona straciła głowę, wyjęła szybko różaniec, sama okręgła i z nimi odmawiała różaniec. Skąd szczęście? To skąd szczęście? Bo tu jest Bóg. Żebyście mogli mówić w naszych czasach, tych czasach oczyszczenia, jestem szczęśliwy mimo wszystko, bo tu jest Bóg. To teraz czytamy dalej, do obiadu jeszcze daleko, więc czytamy dalej Hebrajczyków.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i on także, bez żadnej różnicy, stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Oto Słowo Boże.
Bardzo głęboki tekst. List do Hebrajczyków zaistniał w momencie, kiedy Żydzi przygotowali swoje powstanie w roku 64, kiedy wykorzystując niesnaski w Rzymie, bo dwóch było kandydatów do tytułu Cezara, kiedy byli zajęci wojną wewnętrzną, Żydzi wykorzystali ten moment i uwolnili się od Rzymian na jakiś czas. Byli święcie przekonani, że koniec niewoli rzymskiej. No i było przynajmniej trzech dowódców takich. Każdy z nich pretendował tego, żeby jemu przyznać zasługi. Jak zostali zamknięci w tym oblężeniu w roku 70, to nawet w Jerozolimie były trzy stronnictwa, które się nawzajem mordowały i wyczyły. To tak jak po zwycięstwie nad komunizmem Solidarność w Polsce podzieliła się i później dzień walczy sobie. Każdy mówi, to ja, to my, to dzięki nam. Ponieważ dzieci uczestniczą we krwi i ciele, czyli są ludźmi, dlatego także i on bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, człowiekiem, aby przez śmierć na krzyżu pokonać tego, który dzierży władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy przez całe życie, przez bojaźń śmierci, podlegli byli niewoli. Lęk o to życie. Lęk przed śmiercią. Lęk przed śmiercią, że umrę, żeby nie umrzeć, sprawia, że my czujemy się niewolnikami obecnego, chwilowego życia. Niewolnikami. Jak Jezus uwalnia nas od tej bojaźni śmierci? Poprzez to, że daje nam dwa życia. Mamy jedno, że to od Boga Ojca obecne, mniej lub bardziej podniszczone. A Jezus jako zmartwychwstały przychodzi z nowym życiem, życiem wiecznym do naszego wnętrza i mówi, nie bój się, już masz prawdziwe życie. Jak zajmiemy ten byle jaki garniturek, to zaprowadzę cię do Twojego Ojca. I oba on powiedział, o jaki ty jesteś podobny do mego syna. Tak, bo we mnie płynie jego krew. Jezus z krzyża chciałby nam dać, uwolnić nas przed lękiem, przed terrorem szatana. Nie spórz. Nie bądź taki radykalny jako chrześcijanin. Nie idź do końca. Tak stań sobie w pół drogi. Jest. W pół drogi. Lęk przed pełnią chrześcijaństwa, przed tym, żeby sobą tu na ziemi, nawet w świecie polityki, reprezentować krzyż Chrystusa. Lęk. Będę śmieszny, będę niepoważny. I to neutralizuje prawdę o Bogu Ojcu. Nie ma Boga w nas, wyznawca Chrystusa. Nie ma Boga. Lęk przed śmiercią, lęk przed śmiesznością, lęk. Robi to szatan. Szatan mówi, bądź rozsądny, bądź mądry, nie wygłupiaj się, tyle o ile, tak, do kościółka pójdź, wyspowiadaj się, ale Pismo Święte zostaw księdzu. On też nie zna, ja wiem. Ale jak przyjdziecie tam, to ty powiesz, ksiądz powie, no takich parafian miałem, panie, wybacz, że nic nie mówię z Pisma Świętego, o Piśmie Świętym. Tak. A parafianie mówią, no proboszcz nam nic nie powiedział. Tyle lat chodziłem, 40 lat go słuchałem. Znowu z raju się scena powtórzy. Owszem, zło jest, ale to nie ja. Nie jest, współbracia mówili, to nie dla ludzi w kościele, co ty mówisz. Lęk przed tym, żeby rzeczywiście poznać Pismo Święte, żyć Słowem Boga, żeby On we mnie się obecnił, ze mnie uczynił znak. Chrystus uwalnia nas od lęku poprzez to, że daje nam już tutaj przeżycie oczywistości, że On jest w nas, że Bóg Trójca Święty jest w nas. Mam prawdziwe życie, a to chwilowe, mniej lub bardziej obciążane światem niezbawionym, czy też jeżeli Chrystus bierze ze mnie coś tam dla siebie, nie sprawia żadnego problemu. Chrześcijanin w każdej chwili może odchodzić do Ojca. W każdej chwili. Ale jeszcze będzie Ewangelia. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Następnie wyprowadzili Jezusa, aby go ukrzyżować. I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufa, którzy wracając z pora właśnie przychodził, przymusili go, żeby niósł krzyż jego. Przeprowadzili go na miejsce Golgota, to znaczy czaszki. Tam dano mu wino zaprawione mirą, lecz on nie przyjął. Ukrzyżowali go i rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali, nasza dwunasta bowiem. Był też napis podaniem jego winy, tak ułożony, król żydowski. Razem z nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Tak wypełniło się słowo pisma. W poczet złoczyńców został zaliczony. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go, potrząsali głowami, mówiąc: ej ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, zejdź z krzyża, wybaw samego siebie. Podobnie arcykapłani wraz uczonymi w piśmie drwili między sobą, mówiąc: innych wybawią, siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, abyśmy wiedzieli i uwierzyli. Lżyli go także ci, którzy z nim byli ukrzyżowani. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Po godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema sabachthani, to znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: patrz, Eliasza woła. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i podał mu pić, mówiąc: poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Oto słowo pańskie. Ten okrzyk Jezusa Chrystusa w momencie odejścia z tego świata do Ojca był okrzykiem triumfu, zwycięstwa. Ojcze, zwyciężyłem, wszyscy w moim sercu są, nikogo nie odrzuciłem, wszystkich przynoszę Tobie, do Ciebie, żebyś im dał życie prawdziwe, życie wieczne. Nie zrozumieli tego, co im powiedziałem z krzyża, w odpowiedzi na szyderstwa, bo Pismo Święte nie było znane ani w Starym, ani w Nowym Testamencie. Nie jest przedmiotem zainteresowania. Sprawia to ten sam duch ciemności. Ważne jest to, że pamiętali katechezę Jezusa Chrystusa, którą opisał święty Jan w swojej Ewangelii, że świątynia, czyli przybytek, to tylko makieta prawdziwej świątyni. Przybytek, ty, który burzysz przybytek, w ciągu 3 dni go odbudowujesz. Że Jezus, mówiąc o świątyni, korygował pojęcie świątyni. Że On jest świątynią Boga żywego i On po 3 dniach zmartwychwstaniu odbuduje. I to ludzie kochani, to tłukę latami. Ale poza nami chyba nikogo nie przekonałem. A to już powinno być w nowicjacie powiedziane, że świątynią jest Boga, jest człowiek. Że Jezus odbudował tę świątynię razem ze swoją matką. A te świątynie mogą być, mogą nie być. Przez 3 wieki pierwszych stuleci nie było świątyń. Nie było. Spotykali się w zwykłych mieszkaniach, tam gdzie były większe możliwości. I w tej epoce, w epoce Ducha Świętego, przyjdzie korekta bardzo bolesna. Bo świątynie będą zburzone, zniszczone, zdewastowane. I Bóg na to pozwoli. I będzie jeszcze im błogosławił, abyśmy tylko nie odbudowywali ich, tylko ogrodzili i powiedzieli: przepraszamy Cię, Panie Boże, za nieporozumienia. Bo oni tak nie czytają Pisma Świętego i tak nie wiedzą. Albo czytają tak, że nie widzą. Trwają w tradycji przybytek. W ciągu 3 dni go odbuduje. Jezus odbudował ten przybytek i zmartwychwstając mówi: pragnę z Ciebie zbudować przybytek dla mego Ojca. I naprawdę w każdej Eucharystii pamiętajmy, że Jezus przychodzi, że przychodzi cała Trójca Święta do naszego wnętrza poprzez odnowione przymierze, poprzez Komunię Świętą i jest w nas. A jeżeli jest w nas, to czegoż wam więcej trzeba? Czego sobie i wam życzę. Amen. Prawdopodobnie tam Bóg Ojciec mówi: dziecko, czemu mnie opuściłeś? Czemu mnie opuściłeś? Dlaczego nie żyjesz w mojej obecności? Bo ja, Panie Jezu, idę do kościoła teraz, do świątyni, żeby się z Tobą spotkać. Bóg jest blisko człowieka, tylko człowiek jest daleko od Boga. Jeszcze. Dziś po Komunii Świętej tutaj przyniosłem z naszej kaplicy modlitewnik i odmówimy akt poświęcenia siebie sercu Pana Jezusa, a później jak będziemy odmawiać odtąd koronkę do Miłosierdzia Bożego, to pamiętajmy, że jest taka jedność między Jezusem Chrystusem zmartwychwstałym a każdym z nas, że to Jezus z naszego wnętrza, też z naszego serca wylewa wodę życia i wylewa swoją krew. To nasze życie uczynił swoim życiem i jeśli my się na to zgadzamy, to wtedy nie musimy zazdrościć Szymonowi z Cyreny, że niósł krzyż Jezusa na Golgotę. To był wielki przywilej jeżeli tam dwóch synów było, imiona dwóch synów było podane. To dlatego, że jak Marek pisał w Rzymie swoją Ewangelię, oni jeszcze żyli. Byli bardzo szanowani w gminach chrześcijańskich. Rufus i Aleksander. To ich ojciec niósł krzyż. A Jezus mówi, nie zazdrości, ponieważ ja was niosę, a wy mnie niesiecie. Święty Jan Wianej powiedział, kogoś tam poprawił, że ja taki ciężki krzyż niosę. Mówi, nie ty krzyż niesiesz, tylko Pan twój krzyż i ciebie niesie.